Transformacja energetyczna. No, ci, którzy już ziewnęli w tym momencie i postanawiają przełączyć film na coś innego, niech chwilę poczekają, bo naprawdę będzie ciekawie, a to dotyczy nas wszystkich. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Szymon Glonek i witam w Obiektywnie o Biznesie, a moim i Państwa gościem dzisiaj jest dr inżynier Jarosław Tworuk, wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.
Dzień dobry Państwu.
Elektronika i telekomunikacja, a będziemy rozmawiali o transformacji energetycznej. No jak?
Bardzo dobre pytanie, bo elektronika i telekomunikacja nie służy sama sobie, tylko służy wszystkim branżom. A zastosowanie elektroniki i telekomunikacji w branży energetycznej w tej chwili jest w naszej ocenie sprawą absolutnie fundamentalną, kluczową. Postulujemy jak najszybszą cyfryzację, czyli komputeryzację i usieciowienie telekomunikacyjne całej energetyki po to, ażeby można było przyłączać odnawialne źródła energii.
Panie doktorze, ale większość osób, które nas słuchają, to trochę tak jak zacząłem na początku, jeśli słyszy transformacja energetyczna, przyłączenie sieci, zmiany jakieś, no to ucieka od tego. No bo to jest jakiś abstrakcyjny, wysoki poziom między elektrownią a kimś tam jeszcze wysoko. I co to ma do mojego gniazdka w domu, do którego podłączam smartfona, żeby go naładować?
Doskonale to rozumiem. Dlatego, że ludzie się przyzwyczaili do tego, że dostawa prądu jest taką usługą publiczną, która jest realizowana gdzieś bardzo wysoko. Tak? Natomiast jeżeli coś jest gdzieś bardzo wysoko i właściwie niewielu to produkuje, to znaczy, że cena jest z góry ustawiona przez państwo i to właściwie nie jest produkt, a usługa, którą państwo jest winne obywatelowi. Co, o czym tu gadać, tak? Jeżeli jest transformacja, no to znaczy, że niech to państwo załatwi. Jest niestety inaczej. Jest to produkcja. Produkcja, która może być konkurencyjna i nowoczesna, albo zmonopolizowana, przestarzała, niekonkurencyjna i droga. I teraz transformacja polega na tym, że przechodzimy od działającego w sposób monopolistyczny, teraz mamy do czynienia po prostu z normalnym oligopolem, do produkcji i dystrybucji opartej na zasadach konkurencji. To bolesna transformacja, ale konieczna, jeżeli chcemy zatrzymać stały wzrost rachunków za energię elektryczną, a myślę, że wszyscy, którzy ziewają na słowo transformacja, powinni spojrzeć na swój rachunek i wzrost cen i ziewanie przechodzi jak ręką odjął.
Tak, oczy wtedy się zaczynają coraz większe robić. To prawda, no ale byliśmy do tego przyzwyczajeni od wielu, wielu lat, że to państwo odpowiada za elektrownie, że to są spółki Skarbu Państwa, więc tam są jakieś różne konfitury dla polityków i że jeśli nie mamy prądu w domu, bo jest jakieś zdarzenie losowe typu wichura czy coś, to państwo musi naprawić.
Tak, tak było. W tej chwili większą odpowiedzialność muszą za to wziąć społeczności lokalne, jeżeli chcą mieć tańszy prąd. Ta odpowiedzialność oczywiście jest rozłożona nierównomiernie. No bo jeżeli z natury rzeczy pojawiła się technologia, która pozwala na lokalną produkcję prądu z turbin wiatrowych, z fotowoltaiki, z tego typu źródeł, to w związku z tym również musi się zaktywizować społeczność lokalna, która to musi u siebie na miejscu zbudować i zbudować system, który pozwoli tą energię na miejscu zużyć.
Ale czy jesteśmy na to gotowi? No bo Polacy, jak dostali możliwość produkowania energii, każdy u siebie w domu, w ogródku, na jakimś polu postawić sobie wiatrak, skorzystali z tego bardzo szybko. No tylko dzisiaj mamy ten problem, że jeśli przychodzi ładny wiosenny, letni weekend, jest dużo światła i jeszcze trochę wieje, no to elektrownie mówią nie, w sieci przesyłowe mówią nie bierzemy.
Tak jest. W pana pytaniu została zawarta odpowiedź. Obywatele są gotowi, bo zaczęli inwestować, tak? W pełni rozumieją przewagę energetyki rozproszonej. Natomiast niewydolny monopol nie był w stanie dostosować systemu na czas, chociaż wie o tym już od 20 paru lat, do tych inwestycji. I nasz problem polega na tym, że drobni inwestorzy są gotowi, natomiast zmonopolizowane struktury Niestety nie. Rozwiązaniem jest tworzenie lokalnych społeczności energetycznych. Zresztą polskie prawo, trzeba to uczciwie powiedzieć, reformuje się w tej chwili intensywnie. Od połowy tego roku wchodzą reformy, które będą ułatwiać, mam nadzieję, że to będzie ulegało przyspieszeniu, a nie spowolnieniu, uruchamiać takie społeczności i dawać ludziom realną możliwość technicznego wdrożenia tej taniej energii z odnawialnych źródeł energii lokalnie. Oczywiście do tego muszą mieć otworzone możliwości instalacji elektronicznych, które pozwolą wzajemnie regulować i uzgadniać sposób popytu i podaży. Tu już jest oczywiście nieco trudniej, bo musiał wejść w technikę, ale może powiem w ten sposób. Kiedyś systemy działały w taki sposób, że zespół niewielu generatorów cały czas śledził, jak zmienia się zapotrzebowanie na prąd. On się bez przerwy zmienia, bo włączamy i wyłączamy różne odbiorniki. On nie jest stały i w takt tych zmian dokonywano regulacji poziomu mocy wyjściowej generatorów po to, żeby tej mocy nie było ani za dużo, bo wtedy ta moc spali sieć, albo żeby nie było za mało, bo wtedy zgaśnie nam światło, tak? Żeby było właściwie. W związku z czym nigdy nie jest popyt stały. To jest mit, że jest stały. Chodzi o to,
ale jesteśmy w stanie przewidzieć pewne procesy, które zachodzą, bo w tygodniu, kiedy pracują fabryki, jest trochę więcej, w długi weekend, kiedy wyjeżdżamy grillować, jest dużo mniej. A kiedy pogoda, nie wiem, pada, no to siedzimy w domu i oglądamy telewizor. Tak,
tak jest. I teraz powstaje taki, bardzo dobra uwaga, powstaje taki problem. Co zrobić wtedy, kiedy jest nadmiar? Kiedyś był z tym problem polegający na tym, że nie było tego odbioru. Dzisiaj...
I latarnie świeciły na ulicach w dzień.
Tak jest. I dzisiaj, no, muszę panu powiedzieć, że świecą do dzisiaj w wielu krajach, chociażby w Belgii, prawda, gdzie mają stałą produkcję, bo tam zdominowany jest ten system energetyczny, energetykę jądrową. W związku z czym, kiedy spada popyt, trzeba zapalać wszystkie latarnie na autostradach. I to nie jest jedyny kraj, w wielu miejscach tak było. W związku z czym i w jedną, i w drugą stronę, jeżeli nie ma automatyki, jest niedobrze, bo to jest marnowanie zasobów, marnowanie energii. Rozwiązanie jest mianowicie takie, że w czasie, kiedy mamy nadmiar energii, magazynujemy ją. W jaki sposób? Nie po to, żeby magazynować i potem znowu wpuszczać do sieci. Dużo mądrzej można to zrobić. W ten czas wykorzystajmy na produkcję paliwa. Tym paliwem jest wodór. Już dzisiaj wiemy z całą pewnością, że będzie tańszy na 100%, będzie tańszy od paliw węglowodorowych, wszelkich, od gazu po ropę. W związku z czym jest to tylko kwestia przejścia. Zawsze, wie pan, z jednej kolejny po to, żeby przejść na drugą, jest kłopot, no bo jest po drodze górka, prawda? Ale jeśli tego nie zrobimy, to utkniemy w niewłaściwej kolejnie raz na długi czas, prawda? Dopóki już nie będzie tak źle, że będziemy musieli kopać tunel przez tą kolejnę. Ale niemniej, ja sobie żartuję oczywiście, ale jest rozwiązanie. I od razu mogę jasno powiedzieć. Kilogram wodoru w koszcie produkcji przed rokiem 2030 będzie na poziomie poniżej 3 dolarów. Niech sobie każdy popatrzy, co to znaczy 3 dolary za kilogram wodoru, jeżeli powiem, że dla przejazdu samochodu osobowego jest potrzebny właśnie taki kilogram wodoru.
No to przeliczając na dzisiaj, to i tak jest więcej niż za litr paliwa, ale na 100 kilometrach nie przejedziemy.
Tak jest.
Czy na litrze paliwa nie przejedziemy 100 kilometrów. O,
tak jest. Tak,
tak, tak dokładnie. Dobrze, pan powiedział, że nie jest sensownym magazynowanie, no bo dotąd...
Magazynowanie energii elektrycznej w akumulatorach w dużej ilości.
Tak. No bo dotąd było właśnie taki zarzut, że rozwijanie tych lokalnych sieci, czyli właśnie jeśli prosumenci zaczynają produkować, a nie ma takiego zapotrzebowania na energię, no to nie opłaca się magazynować, no bo nie ma takiej technologii ogromnych magazynów, to jest za drogie, etc., etc. No ale... I wszyscy się zastanawiali, co z tym zrobić. Czyli rozwiązanie jednak jest całkiem banalne.
Jest. No, jeżeli pan popatrzy dzisiaj na konsumpcję energii, 1/3 energii zużywamy jako prąd, 1/3 na ciepło, 1/3 na mobilność i na różne inne takie technologie energochłonne. Tak? Tam, gdzie wszystkie te trzy w tej gospodarce roku 2050 roku muszą być zasilone z prądu. A zatem te 2/3, czyli tego popytu niekrytycznego czasowo, już dzisiaj widzimy, że będzie potrzebowało tego prądu, który można wykorzystać w czasie, kiedy będzie potrzebny, kiedy będzie dostępny. Czyli krótko mówiąc, jeżeli będzie pan miał tak skonstruowany miks, że będzie miał pan równowagę między wiatrem a słońcem. A Polska jest, że tak powiem, w cudownej sytuacji. Mianowicie my jesteśmy krajem wiatrowo-słonecznym, czyli możemy mieć niższą od przeciętnej cenę prądu z powodu korzystnych układów klimatycznych. I u nas wytworzenie w miarę stabilnej generacji jest tańsze niż w wielu innych krajach. My tego nie jesteśmy świadomi.
No to się mówi, że ta energia jest po pierwsze niestabilna. Pan mówi, że w miarę może być stabilna. Po drugie, no, te nakłady na początek będą bardzo wysokie i dlatego to podniesie nam ceny prądu, chociaż dzisiaj i tak mamy najwyższe w Europie.
Tak, ale nie podniesie, tylko obniży. To jest kolejny mit, który rozumiem. Ułożono narrację, z którą bardzo trudno walczyć, a ci, którzy mają instalacje fotowoltaiczne, już wiedzą, że to jest mit. Bo jeżeli w detalu u pojedynczego prosumenta można zbudować instalację, on sobie może policzyć, ile za nią zapłacił, ile ona wyprodukuje w ciągu 10 lat energii i ile ona kosztuje, tak? On bardzo szybko się zorientuje, jak to? To znaczy ja w pełnym detalu, budując detaliczną elektrownię, mam prąd 2 razy tańszy niż ten, który mi się dostarcza produkowany w kurcie, to coś nie działa, nie? Niech teraz sobie pan wyobrażę, że system będzie, bo ten jest system niekonkurencyjny. System będzie konkurencyjny, będzie przystosowany cały do korzystania z OZE, przyjmując z góry, że są te wahania nawet 10-krotne między maksimum a minimum, ale jeżeli pan potrzebuje de facto tylko w tej podstawie krytycznej, tylko 10% mocy maksymalnej, dlatego że większość zużywa pan na produkcję wodoru i naładowanie samochodów elektrycznych, to wtedy ten obraz kompletnie się panu zmienia. Ja nie chcę powiedzieć, że w ogóle nie będą potrzebne magazyny elektryczne, bo jest jeszcze jeden problem, problem bezpieczeństwa energetycznego, ale na to również mamy rozwiązanie technologiczne. Znowu problem polityczny, a nie technologiczny. Są gotowe technologie małych reaktorów jądrowych. Jak małych? Tak małych, że może pan go załadować na ciężarówkę, na jednego tira i przewieźć w dowolne miejsce. Postawić w tym nowym miejscu, do tego bo to jest tak naprawdę źródło ciepła. Reaktor jądrowy jest zawsze źródłem ciepła. Przyłączyć do niego elektrociepłownię, krótko mówiąc turbinę parową i zacząć produkować prąd. Wtedy ma pan możliwość zapewnienia pewnej podstawy, czyli takiej krytycznej absolutnie, żeby w wypadku, kiedy dana społeczność, dany rejon z różnych powodów, czy to z powodu ataku wojennego, czy to z powodu jakiejś poważnej bardzo awarii czy katastrofy naturalnej, to można zapewnić dostawę prądu dzięki takim zabezpieczeniom dodatkowym. Co więcej, ten prąd z tych mikroelektrowni jądrowych również może być bardzo tani, bo nie trzeba do nich dobudowywać gigantycznej nowej sieci, dlatego że one zasilą lokalne tereny.
To jest pytanie o bezpieczeństwo tego rozwiązania. No bo wozimy, nie chcę to tak, ale laicko można powiedzieć, bombę atomową.
Tak, to prawda, ale bombę atomową, która jest skonstruowana od samego początku w taki sposób, żeby jej wyłączenie, gdyby powstało jakiekolwiek zagrożenie, jest natychmiastowe, bezwarunkowe i bardzo bezpieczne. I poruszył pan znowu bardzo ważny temat, który zdominował mit, a nie prawda, prawda? A mit jest mianowicie taki, że jest to taka bomba. Tymczasem ona jest wielką i poważną bombą wtedy, kiedy ten reaktor ma 3 gigawaty mocy cieplnej, prawda? Po to, żeby był ten 1 gigawat prądu. I wtedy, jak ma pan zagrożenie tak zwanego stopienia, stosu, rdzenia, to zanim, a to kosztuje dziesiątki miliardów, zanim pan to zrobi, czyli włączy te prawdziwe hamulce, to kombinuje pan na wszystkie możliwe strony, co tu zrobić, żeby uratować tą elektrownię, tak? Bo to jest niezwykle wysoki koszt. Ale jeżeli ma pan reaktor, który jest wielkości cysterny, zakopany pod ziemią, i coś się w nim dzieje, to robi się go w taki sposób, że on ma automatykę termiczno-mechaniczną bezwarunkową. Coś się dzieje, jest po prostu wyłączany. Jak? Jest zalewany na przykład ciekłym metalem, koniec, jest zamknięty, jest do wyjęcia i do wyrzucenia. Do wyrzucenia to co znaczy? Do wyjęcia i do zawiezienia do zakładu, w którym następuje jego recykling. Teraz, ponieważ jest produkowany seryjnie, tak? To wszystkie problemy związane z recyklingiem jądrowym, które są niezwykle trudne do rozwiązania w wypadku wielkich elektrowni, to tam może pan zrobotyzować, bo wszystkie są takie same, wjeżdżają na linię automatyczną, zajmują się rozebraniem tego i utylizacją roboty, ponieważ tam jest masa nukleidów, w związku z czym ludzi nie może pan dopuścić, w związku z czym ta seryjność i powtarzalność nie tylko daje niskie koszty na etapie budowy, ale daje niskie koszty na poziomie utylizacji.
Czyli to może być też przyszłością energetyki jądrowej.
To będzie przyszłością energetyki jądrowej. We wszystkich prawie krajach się tak dzieje.
Dobrze, to żebyśmy zbliżali się do podsumowania. Jesteśmy na etapie tego, że musimy zrobić szybko te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy. A co robimy? Jakie rzeczy już się dzieją? I jaki jest horyzont czasowy, żebyśmy przeszli z tej kolejny węglowodorowej do tej kolejny po stronie OZE, po stronie bezpiecznej, taniej energii?
Dużo robimy. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć, dużo robimy. Zmieniliśmy prawo, wprowadzamy cyfryzację sieci, powstają plany całkowitego przejścia na OZE, tylko dzieje się to w warunkach takiej walki starego z nowym. Bardzo naturalny. Są po prostu walki grupy interesów. Stara energetyka zawodowa walczy o to, żeby te systemy, na których się znają, które rozumieją, trwały jak najdłużej. Tak zawsze jest. Kiedy stara technologia musi odejść na rzecz nowej technologii. Tak było w telekomunikacji i tak musi być tutaj. To tempo zależy od społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo jest bardziej zorientowane na innowacje, te zmiany zajdą szybciej. W społeczeństwach takich jak Polski, bardzo konserwatywnych, antyinnowacyjnych, naprawdę antyinnowacyjnych, ten proces musi potrwać dłużej i to jest problem społeczny, nie ekonomiczny. My mamy zasoby, mamy kompetencje, ale to jest problem społeczny.
Ale to jest problem społeczny tych grup, które są beneficjentami systemu, w którym dotychczas jesteśmy. Nie chcę tu mówić, ale nie wiem, górnicy, energetycy, sieciowcy, to jest jakaś tam konkretna grupa ludzi, którzy z tego żyją i którzy obawiają się pewnie w jakiś sposób o swoją pracę, o swoją przyszłość.
Tu pana zaskoczę. Ja nie mam wrażenia, a pozwoliłem sobie kilka razy pojechać na Śląsk, sprawdzić, w jaki sposób, czy rzeczywiście górnicy to są tacy ludzie, którzy nie rozumieją, że to trzeba z tym skończyć. Doskonale, proszę pana, rozumieją, o co chodzi. Oni muszą tylko dostać swoją szansę. Naprawdę, ani szefowie elektrowni węglowych, ani szefowie spółek energetycznych nie mają co do tego wątpliwości, trzeba to zmienić. Tylko chodzi o to, że ci ludzie mają pracę i chcą się dowiedzieć, co się z nimi dalej stanie. To nie jest tak, że część społeczeństwa może powiedzieć, wy róbcie sobie, co chcecie. Tak nie może się zadziać, tak? Dlatego też ja rozumiem i ludzi pracujących w Turoszowie, i w kopalniach węgla kamiennego, dajcie nam program. Ten program nie jest niewykonalny. Proszę pan powiem inaczej. Bardzo pięknie kiedyś pan premier Steinhoff powiedział tak, że myśmy de facto w czasie reformy górnictwa zrobili większe zwolnienia i bardziej większym zrozumieniem polskie górnictwo podeszło do reformy niż górnicy w Wielkiej Brytanii w czasie Margaret Thatcher. Tylko ta reforma potem została zmarnowana. Czyli włączyliśmy hamulce i nie dokończyliśmy tej reformy. Dla tych ludzi potrzebne jest nowe miejsca pracy. Potrzebne są taki sposób prowadzenia przemysłowego, żeby mieli pracę. Czy jest to możliwe? Jest. Keygate, proponując reformę, pokazał, w jaki sposób całą kadrę energetyczną, zarówno w górnictwie, jak i w istniejących elektrowniach, wykorzystać razem z infrastrukturą techniczną, do budowy nowej rozproszonej energetyki. Powie panu, jaki był skutek. Myśmy złożyli ten raport, zrobiony na zamówienie Ministerstwa Środowiska, Klimatu i Środowiska i raport został utajniony.
W którym to było roku?
Myśmy złożyli to w grudniu 2021 roku i do tej pory raport nie jest odtajniony. Więc nawet nie bardzo mogę panu powiedzieć, co w tym raporcie tam naprawdę jest w szczegółach. Mogę panu tylko powiedzieć, zaproponowaliśmy kompleksową reformę, której istotą jest wdrożenie taryf dynamicznych. Ale zaczynając od społeczności lokalnych. tam, żeby te społeczności lokalne w sposób bezpieczny przechodziły z jednego systemu na drugi, ale nie w takiej zasadzie, że najpierw dostaną potwornie wysokie ceny, a potem spadną, tylko żeby te ceny z obecnych zaczęły powoli spadać.
To temat ciekawy do rozmowy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.
Tak, i liczymy na to, że do tej rozmowy w końcu dojdzie.
No to myślę, że też my dziennikarze zaczniemy chyba pytać o to wreszcie. Bo na razie wszyscy nas straszą, że od lipca znowu podwyżki cen prądu.
No jeżeli to będzie się sprowadzało tylko do takich reform, jakie w tej chwili, natomiast nie wyłączy się hamulców rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, która wykorzysta wszystkie istniejące już w tej chwili i w decyzjach Unii Europejskiej, i w dyrektywach, i w polskim prawie energetycznych możliwości, to tak się stanie, że ceny będą rosły. Natomiast jeżeli wyciągnięte zostaną w końcu wnioski i podjęte trudne dla polityków decyzje, to nic takiego się nie stanie.
Dziękuję za ten optymistyczny koniec. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem w Obiektywnie o biznesie był doktor inżynier Jarosław Czworuk, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.